Votum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje niepokój.
I dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Łukasz Kopczyk, podcast Votum FM, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan dr Norman Pieniążek, biolog molekularny, genetyk, epidemiolog, posiadający w swoim dorobku naukowym ponad 147 publikacji z zakresu wirusologii i parazytologii. Dobry wieczór i dzień dobry, panie doktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, którzy tego słuchają.
Bardzo dziękuję, że zgodził się pan przyjąć zaproszenie i także poświęcić swój cenny czas na rozmowę. Panie doktorze, pierwsze pytanie tak od razu na początku. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że Polak znalazł się w USA i nie ma co ukrywać, zrobił światową karierę naukową?
Tak, więc proszę pana, to jest troszkę skomplikowane, ale mój życiorys, który jakaś dobra dusza wstawiła na Wikipedię polską, wszystko wyjaśnia, chociaż pewne rzeczy muszę państwu jeszcze dodać. Oraz zaczęło się od tego, że tak naprawdę moi rodzice spędzili wojnę w Stanach Zjednoczonych. Moja siostra urodziła się w Stanach Zjednoczonych w 1942 roku, a ja urodziłem się po ich powrocie do Polski w 1946 roku, kiedy wszystko w Polsce jeszcze było, że tak powiem, nie bardzo odbudowane i dość skomplikowane. Ale moi rodzice kontynuowali to, że w domu mówiło się po angielsku. W związku z powyższym ja najpierw mówiłem po angielsku, a potem dopiero po polsku, co mi się później przydało. I no też miałem, że tak powiem, nosa, że wybrałem biologię i genetykę u słynnego już profesora Wacława Gajewskiego na Uniwersytecie Warszawskim. A kiedy studiowałem genetykę, to była to eksplozja zupełna. Nowe rzeczy pojawiają się codziennie i to takie bardzo ważne, od kodu genetycznego poprzez różnego rodzaju inne rzeczy. No i zafascynowałem się tym i na szczęście niedługo po tym, jak skończyłem studia, to zaczęła się era gierka, kiedy można było wyjeżdżać znacznie łatwiej za granicę. Można było dostać paszport. Uniwersytet Warszawski raczej nie dało żadnych pieniędzy. Pieniądze trzeba było organizować, ale dobra rzecz była taka, że Europejska Organizacja Biologii Molekularnej, tak zwane EMBO, mimo że Polska nie płaciła na tę organizację nic, to dawała stypendia i ja korzystałem z kilku takich stypendiów, a potem już byłem zapraszany przez ludzi, których poznałem. No i nauczyłem się bardzo wielu rzeczy, nie tylko teoretycznych od profesora Gajewskiego, ale także praktycznych, co jest bardzo ważne w biologii molekularnej, w różnych laboratoriach. Nawet miałem okazję przepracować kilka miesięcy w Instytucie Pastera, w zespole, który konstruował szczepionkę właśnie na wirusowego zapalenia wątroby typu B, którego nie da się hodować, więc w związku z powyższym był to pierwszy projekt zrobienia szczepionki przy pomocy inżynierii genetycznej, jak się mówiło w tym czasie. Cała idea też mi bardzo pomogła później w pracy. Jeżeli państwo spojrzą właśnie na mój życiorys, to się okazuje, że po tym wspaniałym okresie gierka przyszedł stan wojenny, w którym działałem dość tak powiem, mocno politycznie w tak zwanym podziemiu, ale największy sukces mój to był, że szef takiego całego konglomeratu, który wydawał miesięcznik polityczny Niepodległość, czyli Jurek Świętej Pamięci Jerzy Targalski, doszedł do wniosku, że przekaże mi klucze do interesu, ponieważ wierzył, że przyjęta przeze mnie linia tego pisma zrobi pewną karierę i rzeczywiście zrobiła. Ja Jurek Targalski wyjechał na leczenie do Francji, bo był bardzo chory. Na problemy z nerkami miał bardzo poważne. No i w tej Niepodległości byłem szefem do mojego wyjazdu do Hiszpanii w 1985 roku, który był konieczny ze względu na problemy mojej żony ze stawami kolanowymi. I tam wykładałem genetykę molekularną na Uniwersytecie w Sewilli. I tak się złożyło, że dwa dni po moim wyjeździe z Polski samochodem Na mój dom najechało coś 8 samochodów w Ubecji po to, żeby mnie zaaresztować. Bardzo byli zaskoczeni, że mnie nie ma. No nie było jeszcze komputerów. Nie wiedzieli, że przekroczyłem granicę 2 dni wcześniej, więc panowało tam zdecydowanie bałagan. Ale to mnie oczywiście bardzo przestraszyło i tak samo moją rodzinę. No i plan A to był wrócić do Polski po pół roku, poprowadzić takie bardzo, tak powiem, obstawione ćwiczenia z mikroskopii elektronowej DNA i następnie wrócić do Hiszpanii na następne pół roku. Nic z tego nie wyszło, dlatego że dowiedziałem się, że nie bardzo mogę wrócić do Polski, więc musiałem zrobić plan B. No i wyjechałem do Stanów. Jakoś mi rozszerzono, uniwersytet rozszerzył paszport służbowy na cały świat. No i pojechałem do akurat mojej rodziny, która była w tym już na stałe w Luizjanie, w Nowym Orlanie. I tam byłem chyba na 4 czy na 5, już nie pamiętam. To było wszystko na początku 1986 roku. I miałem tak zwane interview, czyli rozmawiałem z różnymi ludźmi, szefami różnych grup. I każdy z tych szefów zaproponował mi pracę, ale jeden, no ja miałem w końcu dość dobry życiorys i pewne osiągnięcia. I jeden z nich zaproponował także pracę dla mojej żony, która też skończyła genetykę, ale była troszeczkę przez chwilę tylko pracowała w biologii molekularnej, a też to się okazało w owych latach bardzo przydatne. No i nie mieliśmy specjalnie pieniędzy i cieszyliśmy się z tego, że ten szkoła medyczna Stanowego Uniwersytetu Luizjany zapłaciła także nam podróż, więc w takim razie po roku wyjazdu z Polski, czyli we wrześniu 1986 roku, pojawiliśmy się w Stanach i pracowaliśmy w tej szkole medycznej Uniwersytetu Stanowego Luizjany. Uniwersytet ten sam się mieści w Baton Rouge, w stolicy Luizjany, a szkoła medyczna jest akurat identyczna, zresztą oddzielna, jest właśnie w Nowym Orlanie. Więc tam pracowaliśmy 2 lata i doszliśmy do wniosku, że warto by było już, ponieważ też osiągnęliśmy oboje pewne sukcesy, więc że warto by było poszukać czegoś innego, co byłoby no, jeszcze lepszą pracą niż tamta praca. Poza tym Nowy Orlean no, jest to miasto, które nie było najlepiej rządzone, jak zresztą cały stan Luizjana. I tam były problemy ekonomiczne, które odbijały się oczywiście na możliwościach zakupu aparatury w stanowym uniwersytecie i tak dalej, i tak dalej. No i całe życie, jak wiadomo, polega na przypadkach i zbiegach okoliczności. I w 1988 roku, ponieważ byłem tam jedynym, jak na 2 zakłady, z którymi miałem do czynienia, byłem jedynym naprawdę dobrym biologiem molekularnym, bo też rozpocząłem robić PCR, czyli PCR po angielsku, rozpocząłem jako pierwszy, rozpocząłem sekwencjonowanie DNA, co się schodziły całe jakieś, prawda, wycieczki, żeby obejrzeć, jak to się robi. A ciekawa sprawa była, bo to dopiero w ten czas, że tak powiem, ząbkował internet i słynne bazy danych GenBank już istniały, ale były rozsyłane na takich dyskietkach tych 5¼ cala, więc to było wszystko w porównaniu z tym, że ma się do dyspozycji w ciągu sekundy terabajty, prawda, baz danych, to w ten czas to było na zupełnie innym poziomie, ale udało mi się znaleźć, że poproszono mnie o prowadzenie doktoranta, jakiegoś innego tam szefa grupy badawczej i tenże on w pewnym sensie, stosując moje protokoły, sklonował jakiś, wizolował jakiś gen z takiego pasożytniczego robaka, prawda, czyli tego to był w kamazie już, żeby nie wnikać, jak się nazywał po łacinie i tak dalej, co państwu nic nie powie, ale ja zacząłem w takim razie, wziąłem to i sekwencjonowałem, okazuje się, że sklonowali przez pomyłkę, no biologia molekularna jest bardzo trudna, jakiś kawałek wirusa lambda, który używali jako standardu wielkości na żelach. No, gdyby to opublikowali, to po prostu musieliby chodzić, prawda, tylko w jakichś kapturach się chować, bo byliby pośmiewiskiem, prawda, wszystkich ludzi, którzy na tym coś by się znali. Nie? No więc uratowałem ich przed straszną klęską. No i jakiś może tydzień później przyszedł do mnie szef tego studenta i mówi, słuchaj, zdecydowanie uratowałeś moją skórę, ale ja ci teraz coś opowiem. Mianowicie mój kolega ze studiów i także z takiej pracy po studiach, po ukończeniu doktoratu, Mark Eberhardt, pracuje w CDC i właśnie jego szefowa odeszła na emeryturę. I on najprawdopodobniej zajmie jej stanowisko, a ja będę tam startował o pozycję właśnie po tym Marku Eberhardzie. No i tenże facet jakiś może tydzień później wrócił właśnie z tego, niesłychanie zadowolony ze wszystkiego, więc mówi: słuchaj, tam powstało laboratorium biologii molekularnej, które tylko zatrudnia technika. Z tego powodu, że facet, który wygrał konkurs na to stanowisko, co niełatwo było, nie? Powiedział: do widzenia, ta praca mnie nie interesuje w CDC, prawda? I ponieważ dostałem propozycję z jakiejś prywatnej firmy za 3 razy tyle pieniędzy. No tak bywa w Stanach, nie? No więc wyznaczono mi termin, prawda, przyjazdu do CDC. Bardzo mi się podobał mój życiorys i wprowadzenie przez mojego właśnie przyjaciela, którego skórę uratowałem. No i w takim razie tenże Mark Eberhardt zrobił mi bardzo dobre wprowadzenie. Musiałem wygłosić referat. Ten referat był oczywiście o tym, co robiłem w Luizjanie i właśnie co pomagałem temu mojemu koledze, więc wszyscy znali, jako że to było w takim Instytucie Parazytologii, ale to w CDC te wszystkie instytuty są przekrzyżowane, ludzie współpracowali ze sobą niezależnie od tego, gdzie było ich laboratorium, bo nawet CDC miało kilka kampusów, nie było to w jednym miejscu. Organizacja w owym czasie zatrudniała więcej 2500 ludzi, obecnie ponad 15 tysięcy, to jest kolos. No. Ale jak na te 2500, to powiedziałbym, że 500 co najmniej naukowców było na niesłychanie wysokim poziomie. Niesłychanie wysokim poziomie. To czegoś takiego uprzednio nigdzie nie widziałem. Poza tym mieli doskonałą aparaturę, bo byli dość dobrze w to wyposażeni. Problem był tylko taki, że budynki CDC były z lat 50., a ja dostałem laboratorium w budynku, który był z lat wczesnych 40. XX wieku. To były budynki z takie, powiedzmy sobie, baraki starego szpitala, który był zbudowany w czasie II wojny światowej dla lotników. Dlatego, że był tuż obok takiego lotniska, które obecnie jest powiatowym lotniskiem w Atlancie. I po prostu tam przejął to później rząd i dał to rząd amerykański, dał to CDC. No rzeczywiście, te budynki były w strasznym stanie. Ja dostałem laboratorium, się zorientowałem, że nie mam tam nawet żadnego wyciągu. A jednak będziemy pracować z jakimiś ważnymi, prawda, złymi, prawda, czynnikami, więc musimy mieć wszystko. Nie było ciemni. W owych czasach ciemnia była absolutnie potrzebna do fotografowania tych rozdzielonych kawałków DNA na żelach. Więc to laboratorium w planie miało ogromny budżet, ale tak naprawdę było to fatalne laboratorium. Przepracowałem 13 lat w tym laboratorium, zmieniając go kompletnie. Nie? I potem się okazało, że mamy tak dobre wyniki i w nauce, i w propagowaniu wiedzy, że przyjechało kilku senatorów z rządu w jakimś 1997-1998 roku i sprezentowało tylko dla w zasadzie mojej grupy i kilku właśnie z takich ze mną pracujących ludzi budynek za 16 milionów dolarów. To się wydaje dużo, ale laboratorium duże, ogromne nie da się zbudować za takie pieniądze. Ale mieliśmy doskonałe laboratorium, a potem się okazało, że na głównym kampusie CDC zbudowano największy na świecie budynek laboratoryjny. Największy na świecie budynek, który nad ziemią miał 11 pięter, a pod ziemią 4. Więc był to niesamowity budynek i tam przepracowałem swoje ostatnie lata i w sumie pracowałem w CDC 24 lata i wszedłem na emeryturę 10 lat temu. Natomiast moja żona też dostała pracę w CDC, też w podobny sposób. To znaczy zadzwoniła do człowieka, który tam przeszedł z Luizjany i został tam szefem grupy w CDC. W najnowocześniejszym budynku do pracy nad AIDS. HIV, AIDS, czy HIV, AIDS. I zrobiła tam wspaniałą karierę. I dlatego, że ten człowiek już ją znał i zorganizował konkurs, prawda, w którym no, jako wirusolog już robiący wiele ciekawych rzeczy wygrała ten konkurs i pracowała tam nie 24 lata, ale 23. Przeszła na emeryturę w 2012 roku. I ja powiem do skończenia jeszcze kilka projektów, ale moja żona powiedziała mi, zresztą zupełnie słusznie, że czy chcę jeszcze mieć kilka publikacji do nekrologu. Prawda? W CDC nie ma, w Stanach w ogóle nie ma wieku emerytalnego. W Polsce jest to przesada zupełna, dlatego że profesorowie, którzy mają 70 lat, dopiero przestają gnębić tych młodych, prawda? Ale i tak tam przychodzą. I oczywiście tych wszystkich młodych gnębią, uważają siebie za nieomylnych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo niedobrze. W CDC wygląda to troszkę inaczej, dlatego że bardzo łatwo przestać być szefem grupy, jeżeli nie ma się jakichś właśnie osiągnięć, prawda? Więc ciągle są jakieś zmiany organizacyjne po to, żeby ludzi, którzy się nie sprawdzili, nie tyle wyrzucić, bo to się nie da w CDC łatwo zrobić, ale żeby przenieść ich, że tak powiem, do jednoosobowej grupy, żeby nie zawadzali tym młodym, zdolnym. Więc to jest to zdecydowanie polskiej nauce brakuje, mianowicie jest ten komunistyczny system Akademii Nauk, to jest czysto sowiecka. I zresztą dawni komuniści z tej właśnie Akademii Nauk przyjmowali nowych, którzy myślą tak samo i to jest w ogóle, no polska nauka, wspomniałem, niedawno jest Mozambik wyprzedza Polskę, prawda, bo wszystkie najlepsze polskie uniwersytety, przykra sprawa, rozwiązań w nauce z czasów komuny, prawda, te profesorowie belwederscy, habilitacje, to wszystko służy tylko, żeby wytworzyć sobie klasę miernych, ale wiernych, którzy będą tłumić wszelkie możliwości rozwoju młodych ludzi.
A proszę powiedzieć, w jakim stopniu to hamuje tak naprawdę ci profesorowie? Bo pan na Twitterze, na X-ie też krytykuje tę tytułaturę, jeżeli chodzi o Polskę i o czym też pan przed chwilą wspomniał. I jak to hamuje rozwój nauki?
To jest w ten sposób. Ja to oglądałem, prawda, na własne oczy i było bardzo dużo dobrych profesorów, ale pamiętam Radę Wydziału, gdzie profesor Gajewski utrącił dwa doktoraty od jednego z profesorów na biologii. I powiedział tylko to, że słuchajcie, jeżeli te doktoraty przejdą, to znaczy osoby, które prezentowały te prace, zostaną zaakceptowane te prace, to będziemy pośmiewiskiem całego świata nauki. Jedna z prac polegała na tym, że opracowano biologiczny test na obecność fenolu w wodzie. Brzmi to bardzo ładnie, ale polegało to na tym, że do klatki wkładało się szczura i ta klatka przy pomocy metody z XIX wieku, kreślenia na kopconym papierze, pokazywała aktywność tego szczura. I wniosek był taki, im więcej fenolu w wodzie, tym szczur się mniej rusza, a jak jest zupełnie dużo, szczur zdycha i się nie rusza. No więc takich doktoratów pewno nadal w Polsce jest ogromna ilość, prawda? I fałszowanie danych naukowych jest na porządku dziennym. Oczywiście na Zachodzie też to się zdarza, prawda? Ale jest cały system, który pozwala to wyczyścić. I to jest, czego w Polsce nie ma. W Polsce ten cały profesor, członek Akademii Nauk, to jest traktowany, zresztą może pan to widział, przychodzi dziennikarz i rozmawia z takim czy innym profesorem i kłania się i w zasadzie wywiad jest na pozycji, że dziennikarz klęczy przed profesorem. Prawda? W Stanach tego nie ma, dlatego że nie ma tytułu profesora. Profesor to jest stanowisko i jak pracowałem na Uniwersytecie w Louisianie przez te 3 lata na szkole medycznej, to miałem stanowisko profesora. Ale nikt do mnie nie mówił profesor, prawda? Studenci zwracali się do mnie po imieniu i nie było sprawy. Oczywiście po imieniu, ale bardzo często na południu Stanów Zjednoczonych się używa amerykańską czy anglosaską odmianę pan, czyli sir. I to wystarczy dla tej uprzejmości. Natomiast jeżeli ja na przykład bym, oni piszą opinię o mnie. I oczywiście są tacy, którzy byli słabymi studentami i nie zawsze wystawiają dobrą opinię temu, kto im właśnie coś takiego powiedział, prawda? Znaczy po prostu im powiedział, że nie są najlepsi, nie? Ale w sumie to sprawdzają ludzie i bardzo to ładnie robią to wszystko. I osoba, która naprawdę byłaby złym profesorem, znaczy wykładowcą, po prostu by została zmieniona na kogoś innego. No, no i to w Polsce nie. W Polsce przecież bardzo często profesor nie musi nawet wykładać. Posyła doktorantów czy magistrantów i oni robią całą robotę za niego, sprawdzają, że są jakieś testy, prawda, pisemne, to sprawdzają. Jest to po prostu feudalizm, którego w Stanach nie ma.
To i co by pan przeniósł z USA do Polski, żeby tę oświatę w Polsce ulepszyć? Czy tylko wyeliminować tytuły profesorów i być może no, zmienić to nastawienie też społeczeństwa do profesorów, żeby było normalne traktowanie, żeby wyłapywać te błędy, że profesorowie też, czy już doktorzy wówczas mogą być omylni? Co by pan zrobił?
Po prostu bym skopiował wzory właśnie z najlepszych krajów. Nauka w Anglii czy w Wielkiej Brytanii jest też na bardzo wysokim poziomie, dlatego że po prostu istnieje taki bardzo duży nacisk, że Anglicy wyjeżdżają do Stanów czy do Australii, Nowej Zelandii, bo ten sam język, prawda? Anglicy mówią w sensie Brytyjczycy czy ludzie ze Zjednoczonego Królestwa. Ale jednak jak się patrzy na ostatnie, powiedzmy sobie, 60 lat, to Brytyjczycy zrobili niewiarygodne rzeczy, mimo że im się mniej płaci, mają gorsze, prawda, mają gorsze te wszystkie oprzyrządowanie, budynki laboratoryjne i tak dalej, i tak dalej. Jest też większa hierarchia niż w Stanach, ale to się w ciągu tych 50 lat, ja pierwszy raz byłem w Anglii, nawet więcej, w 67 roku byłem w laboratorium, jak byłem studentem w Anglii i widać było, że też jest taki feudalizm troszeczkę, bo Anglia jest jednak, Wielka Brytania jest chyba klasowe społeczeństwo, ale jednak profesor, który robi z siebie idiotę, to długo nie zagrzeje. A w Polsce przecież w sprawie COVID-u jakiś wielki profesor z Krakowa, już nie będę mówił o innym, ale jego podam, bo to jest wyjątkowy facet, opowiadał, no tak, COVID to taki, znaczy wirus Wuhan, to taki ciekawy jest wirus. Dlatego, że on infekuje ludzi i ci ludzie mają właśnie objawy. Następnie ten wirus infekuje ludzi, którzy przechodzą infekcję bezobjawowo i oni infekują znowu tych, którzy będą mieli objawy. To po prostu taki facet powinien być natychmiast odsunięty. Ale dziennikarz klęczy przed nim i przyjmuje każde słowo, prawda, za objawienie. No, jest to, też pewno pan widział, się produkuje facet, który mógł być moim studentem, profesor Włodzimierz Gut. No i on też opowiada takie bajeczki śmieszne, że pana można spaść z krzesła. A mój student, który na pewno był moim studentem, a następnie był nawet na moim weselu, były prezes, już w tej chwili były prezes Polskiej Akademii Nauk Jerzy Duszyński, to w tych raportach covidowych, które publikował między innymi z komisją, ale on się też pod tym podpisywał, były takie rzeczy nienaukowe, że po prostu no, się człowiek dziwi, że coś takiego można pisać. Oni pisali na przykład, że sekwencja budzi niepokój. No, sekwencja z tych czterech nukleotydów, nawet nie można tego odczytać, prawda, patrząc na to, a jak to może zbudzać niepokój, prawda? No nie wiadomo, co ona oznacza, dlatego że ta sekwencja to jest genotyp, ale to, co my widzimy, jest fenotyp. Ale nikt nie może przewidzieć fenotypu z genotypu, znaczy w większości przypadków. I po prostu opowiadanie, że jakaś sekwencja wirusa tego z Wuhan wzbudza niepokój, to jest po prostu, no, jak śpiewał kiedyś Jan Krzysztof Kelus, ten, w kieszeni sam się scyzoryk otwiera. No. I taka jest polska nauka. Taka jest polska nauka, że nie ma ludzi, którzy mogliby powiedzieć stop, prawda? Więc polskiej nauce trzeba przede wszystkim powiedzieć, że od dzisiaj te wszystkie tytuły z Belwederu, to było przedłużenie komuny, i po prostu te likwidujemy. Likwidujemy Polską Akademię Nauk, bo ona jest do niczego niepotrzebna. Na świecie nie ma takich. Są kluby naukowców, ale to, żeby to było też jakoś pisane, o, członek Polskiej Akademii Nauk, się nie pisze. W Stanach w zasadzie ludzie mają doktorat i to koniec, a to, że są członkiem jakiegoś towarzystwa, nie jest ważne. Chociaż w Anglii oni uwielbiają po swoim nazwisku dawać te różne skróty towarzysz, do których należą, towarzysz naukowych. I to jest po prostu no, angielski zwyczaj, prawda, klasowy, że prawda, ktoś ma więc jakiś baronet czy coś takiego. To nie ma żadnego znaczenia, nie mówisz, że ta osoba jest mądrzejsza od kogoś innego, ale pomimo tego angielska nauka jest bardzo demokratyczna.
To, o czym pan wspomniał, czyli na przykład o profesorze Gucie, to na początku wydawało się, że mówi tak w miarę rozsądnie, kiedy mówił, że nie ma się czego bać i tak dalej, a w pewnym momencie no, zmienił całkowicie narrację, poglądy naukowe. Zaczął straszyć, kazał zakładać maseczki i tak dalej. Proszę powiedzieć, czy w USA i w ogóle na świecie, bo pan ma kontakt z tym światem naukowym, czy jest, czy było i czy jest nadal takie zaślepienie, jakie występowało w Polsce, czy występowała większa taka demokracja w świecie nauki, że można było mieć odrębne zdanie, tak jak na przykład pan, i media brały to zdanie pod uwagę. Nie chodzi mi o mainstream, ale ogólnie o media, bo w Polsce nawet te niszowe media to po prostu zaślepione, jedna narracja, to co powiedzieli ci czołowi naukowcy, to powtarzały, powielały. Więc jak to wyglądało? Czy była taka demokratyzacja w USA, że można było mieć swoje zdanie, czy tak jak w Europie, w Polsce, że jedna narracja, jeden pogląd, a jak nie, to po prostu ostracyzm społeczny?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie. I w Stanach trzeba pamiętać, że konstytucja, która jest, prawda, z drugiej połowy XVIII wieku, była uchwalona niedługo po tej deklaracji niepodległości, która była w 1776 i pierwsze wybory prezydenckie do parlamentu dwuizbowego były właśnie na podstawie tej konstytucji. W tej konstytucji jest jedno zdanie, to tacy mądrzy ludzie byli w XVIII wieku, nie? Że prawa, które w tej konstytucji nie są zarezerwowane dla rządu federalnego, należą do Stanów lub do obywateli. Więc tutaj widać właśnie odwrotną historię, jak Polska należy do Unii Europejskiej, której zupełnie niewybrany rząd nie ma w zasadzie konstytucji, bo przecież rząd Unii, ta Komisja Unii Europejskiej, nikt tego nie wybrał, prawda? Więc jest zupełnie co innego. I druga rzecz jest jeszcze taka, że w Stanach są te niezależne sądy. I te niezależne sądy powoli, powoli mielą, prawda, tych młyny, ale też ich działalność była bardzo, bardzo mocna. I o co chodzi? Chodzi o to, że na początku były te naciski właśnie, że trzeba się szczepić, że to i tamto, ale nie można było, żeby rząd centralny narzucił Stanom, żeby były te lockdowny, maski, cokolwiek. Bo tego nie ma w konstytucji, że to rząd Stanów Zjednoczonych może robić. Rząd Stanów Zjednoczonych jedynie mógł prezydent nakazywać żołnierzom różne rzeczy, bo jest naczelnym wodzem, prawda? Druga rzecz to rząd federalny kontroluje granice, chociaż to jest dowcip, jeżeli chodzi o wpuszczanie tych milionów Meksykanów. I rząd federalny mógł nakazać ludziom, którzy przyjeżdżają do Stanów z zagranicy, żeby mieli te świadectwa szczepień. I rząd federalny mógł nakazać liniom, tak się wydawało, liniom lotniczym, żeby wszyscy tam musieli pokazywać świadectwa szczepień i nosić maski. Ale jak się powoli okazało, to myśmy mieszkali jeszcze w Georgii w 2020 roku. No i to było to bardzo ciekawe, że gubernator Georgii, Brian Kemp, był pierwszym gubernatorem, który powiedział, że Georgię nie obejmują żadne lockdowny, o których rząd federalny wspomina. I w takim razie otworzył cały stan, w tym sensie, że zniósł te wszystkie lockdowny. I oczywiście jest zawsze pewne poziomy są tej tak zwanej jurysdykcji. Więc gubernator nie mógł nakazać, załóżmy, miastu, jak Atlanta, czy jakimś innym miastom, które mogą sobie wprowadzić jakieś przepisy sanitarne, na przykład zamknąć wszystkie knajpy. Ale Brian Kemp jeszcze w kwietniu 2020 roku otworzył w zasadzie wszystko, co mógł otworzyć. W 2020 roku, do mniej więcej lipca, nie było także nakazu noszenia masek w żadnych sklepach, czy coś takiego. No i chyba to był dowód na to, że ci wszyscy pracownicy sklepów, którzy też nie mieli masek, prawda, nie było widać, żeby się przewracali i umierali. Nie? Ale podstraszone firmy, że będą adwokaci sądzić je, jeżeli ktoś ciężko zachoruje, to różne firmy zaczęły nakazywać, żeby w ich sklepach czy gdzieś tam nosili wszyscy maski. To oczywiście było głównie z tego powodu, że się bano, że będą ludzie skarżeni, tak jak w Polsce, nie wiem, czy pan pamięta, była ta ustawa Hossa, pokazująca, że PiS, prawda, nie ma u siebie za dużo inteligentnych ludzi, że będzie się karać pracodawców, jeżeli ktoś się zakaże. Prawda? Na szczęście, wydaje mi się, że głównie dzięki ziobrzystom, ale pan może wiedzieć to lepiej, ja nie śledzę polskiej polityki aż tak dokładnie, że to nie przeszła ta ustawa, ale to byłby ewenement naprawdę strasznego idiotyzmu. I w Georgii nie było już po tym żadnych oficjalnych, odgórnych od stanu zakazów. Więc w takim razie, gdyby tutaj ten Wszystkich Świętych było takim samym, prawda, świętem w Stanach, są głównie protestanci i to nie jest dzień wolny od pracy, prawda, 1 listopada, tutaj nie było żadnych jakichś obostrzeń, nie było tego, że policja chowała się za grobami, nie? Więc tu wszystko wyglądało zupełnie inaczej z tego powodu, że gubernatorzy, nie wszystkich stanów oczywiście, tylko tych, które uznały, że nie warto, no, następnym stanem to była południowa Dakota i Floryda, do której przeprowadziłem się w 2021 roku. Więc tutaj na Florydzie dopiero zniesiono te ograniczenia troszkę później, bo niż w Georgii, bo gdzieś tak chyba w lipcu. I Floryda może przeszła największą ewolucję, dlatego że Floryda bardzo dużo zarabia na tych wycieczkowcach. Jest tu kilka portów i oczywiście to przynosi ogromny dochód w Florydzie. No i ponieważ zaczęto wymagać, żeby wszyscy pasażerowie byli zaszczepieni, zamaskowani i tak dalej, to Floryda zasądziła rząd federalny i te firmy, że oni nie mają prawa, ponieważ to jest nadrzędne, to jest prawo Florydy. A rząd federalny może sprawdzać paszporty, ale nie jakieś zaświadczenia, prawda, bo to nie jest samolot, tylko wchodzą na statek, który ma, jak wiadomo, no bardzo dużo przestrzeni i nie są ludzie tak stłoczeni jak w samolocie. I Floryda wygrała ten proces. Oczywiście to jest właśnie zaleta w Stanach, że to wszystko, te szczeble sądownictwa bardzo często jest bardzo wielu niezależnych sędziów. No i potem Floryda wygrała jeszcze kilka innych procesów, a także zadbał stan o to, żeby ci lekarze, którzy się nie zgadzali, zostali wywaleni z pracy, się nie zgadzali z narracją covidową, żeby ci lekarze zostali z powrotem przyjęci do pracy, żeby wypłacić im ogromne odszkodowanie. I jest wiele innych takich jeszcze tak. Nie można, żadna firma na Florydzie nie może nakazać nikomu noszenia maski czy szczepienia. Nie zabraniają tego. Jeżeli ktoś chce chodzić w masce, proszę bardzo, nie ma w ogóle sprawy, prawda? Ale firma nie może nałożyć obowiązku noszenia masek, prawda? Tak samo nie może wymagać absolutnie tych świadectw szczepień, bo to jest nielegalne na Florydzie, bo to łamie prawo prywatności, jest to oczywiste. Nikt nie mówi, że trzeba przyjść, pokazać, że się było zaszczepionym na otrę, nie? Więc w Florydzie bardzo dużo jest takich rzeczy, aż doszło do tego, że nie tak dawno temu naczelny lekarz Florydy, co w Stanach się nazywa naczelny chirurg, ale to jest sprawa tradycji, nie? To powiedział najpierw, że nie zaleca młodszym od 65 lat brania tych pseudoszczepionek. I dwa tygodnie później powiedział, nie, nikomu nie polecam tych szczepionek, bo one są szkodliwe. Więc to jest chyba jej pierwszy stan, nie wiem ile jeszcze takich stanów dołączyło, ale słyszałem, że kilkanaście, że po prostu stan oficjalnie powiedział, że te szczepionki są szkodliwe i nie należy ich dawać. Ale widzi pan, to wynika z tych różnic konstytucyjnych. Wiem, że jeszcze jest jedna ważna różnica, którą jakoś w Polsce nikt nie wyczuwa. Bo no, ludzie wolą sensacje i różnego rodzaju rzeczy. Pewno słyszał pan o tym nowym traktacie pandemicznym, prawda? Tak. Więc w Stanach, według tej znowu XVIII-wiecznej konstytucji, wszelkie traktaty nie zatwierdza wcale prezydent. Czyli władza wykonawcza nie zatwierdza traktatów, tak samo nie cała władza ustawodawcza, tylko Senat. Tylko Senat zatwierdza traktaty. Jak wiadomo, senator ma piękne życie, bo jest wybierany co 6 lat, co prawda co 2 lata 1/3 Senatu się wymienia, a kongresmeni co 2 lata, prawda, są wybierani. I nie ma w Stanach wcale żadnego, prawda, immunitetu tych, co pracują właśnie, którzy są posłami i senatorami. Więc jest niemożliwe, żeby taki traktat pandemiczny został zatwierdzony przez Senat. Z tego powodu, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest wyraźnie napisane, że jakieś międzynarodowe prawo nie obowiązuje w Stanach. Chyba, że Stany są całkowicie suwerenne i nie mogą utracić części suwerenności na jakieś traktaty. No oczywiście, jak pan wie, doskonale Stany podpisywały, znaczy prezydent, różnego rodzaju traktaty o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej, no, różne inne takie traktaty, ale one teoretycznie wcale nie obowiązują w Stanach, bo wiele tych traktatów, czy większość tych traktatów Senat nigdy nie zatwierdził, co oczywiście dla wielu tych traktatów to nie ma żadnego znaczenia, ale tutaj ma ogromne znaczenie, żeby jakiś obcy twór kierowany przez weterynarza, komunistę i terrorystę, który całkowicie jest zaprzedany Chinom, tego Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, żeby oni wydawali polecenie, co ma być w Stanach, to jest w kwestii ochrony zdrowia i różnych takich rzeczy, to jest w ogóle niemożliwe w żaden sposób. To pierwszy sąd, na najniższy, nawet jak wybiorą jakiegoś bardzo lewicowego sędziego, to nie będzie ryzykował swojej skóry, że będą głosować, żeby go odwołać. I nikt tego nie zatwierdzi w Stanach. To w takim razie ten traktat nie będzie miał nigdy żadnej mocy. Jeżeli prawda, Stany Zjednoczone tego nie podpiszą, to Chiny może są też bogatym krajem, ale Chiny po prostu nie będą zadzierać w takiej sprawie ze Stanami.
To, o czym pan mówi, to brzmi jak bajka, że no, Stany Zjednoczone naprawdę są niepodległe, bo w Polsce, czy w Europie, ale przede wszystkim w Polsce, to wyglądało całkowicie inaczej. I kolejne pytanie, czy w pana ocenie, tak jak pan obserwuje tę całą sytuację i w USA, i w Europie, na świecie, czy, bo znowu zaczyna się powolne straszenie kolejną epidemią, pandemią, czy jest szansa, czy możliwość, żeby oni znowu zaczęli siać taki terror pandemiczny, czy to już no, nie da się tego powtórzyć?
Więc tak, w Stanach absolutnie nie da się powtórzyć, dlatego że w Stanach zniknęły te pleksiglasy, cała sprawa. Są jakieś tam aplikacje na telefonach, które nie mają nic wspólnego ze sprawdzaniem, prawda, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Ale nawet taka aplikacja, którą mamy na elektroniczny ten termometr, która jest połączona z tym termometrem Bluetoothem, to ta aplikacja pokazuje jak gdyby prognozę, że tyle przypadków COVID-a, tyle przypadków tego grypy, ale to już zupełnie tu nie działa. Więc w Stanach w zasadzie się nie straszy, bo straszące osoby takie z urzędu jak doktor Fauci, trzeba powiedzieć, że tego Tony'ego Fauci'ego to ja znam od 1986 roku, bo niedługo po przyjeździe byliśmy na konferencji właśnie AIDS w Waszyngtonie i tam poznałem go i widziałem, jak się z niego wyśmiewali. Mówili, że to jest taki obrzydliwy karzeł. Dlatego, że on podpadł wielu osobom za sprawę patentu na AIDS i Nagrody Nobla dla Roberta Gallo, który był niby też włoskiego pochodzenia, a Fauci go niszczył. Proszę zwrócić uwagę, że na nich nie mówi profesor Fauci. To jest doktor Fauci, dlatego, że pracuje w Narodowych Instytutach Zdrowia, gdzie nie ma żadnej funkcji, stanowiska profesora, bo przecież jeżeli ktoś gdzieś wykłada, to jest to po prostu zaproszony wykład, prawda? Nie jest wykładowcą, prawda? Jest ta różnica. Więc w Europie oczywiście to jest duży interes i w Polsce też jest duży interes. Trudno sobie wyobrazić, nie wiem, jak Zagierka mówiono w gazecie Gierek, w telewizji Gierek, w radiu Gierek, otworzę konserwę wieprzową i w niej też jest Gierek, to teraz o pani Szuster-Ciesielskiej, no straszna osoba naprawdę, która nic nie potrafi, też otwiera się konserwę wieprzową, a tutaj siedzi Pyrć, prawda, z tą Szuster-Ciesielską. To jest tragedia, że nikt nigdy, prowadząc właśnie w głównych mediach, ale nawet w wielu takich mediach, które opowiadają jakieś te niesprawanych, niezależnych, które nie sprawdzą źródła informacji, prawda, zawiodłem się bardzo na Benbaju, bo tam, prawda, czy tym w Realu, bo tam takich oszołomów, którzy opowiadają o grafenie w szczepionkach, to naprawdę nie powinni. Niestety, to ja muszę na naszej stronie, tak, proszę bardzo.
Proszę wybaczyć, że wejdę panu w słowo, ale z dziennikarskiego obowiązku muszę dopytać. Wspomniał pan o grafenie. Jakie jeszcze, czym jest pan jeszcze zawiedziony, jeżeli chodzi o na przykład w Realu 24, czy w ogóle o tych ludzi, którzy występują i z czym się pan nie zgadza?
No więc wie pan, jeżeli się wyliczy po kolei różnych rzeczy, to oni przede wszystkim nie sprawdzają, prawda, z kim mają do czynienia? No pani Carrie Madej, prawda, to jest polskiego pochodzenia pani, która no, opowiada takie rzeczy, że, no, że tam są jakieś mikrochipy w tych szczepionkach, że to wszystko CIA zrobiło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, że ten wirus był zrobiony w laboratorium, prawda, i wypuszczony. Tutaj po prostu, jak wiadomo od czasów Lenina, prawda, prawda to jak to się sprawdza w praktyce. Zawsze trzeba sięgnąć do tego pierwszego wypadku z tym wirusem, mianowicie do tej słynnej, czy niesłynnej, prawda, epidemii na wycieczkowcu Diamond Princess. Pamięta pan tą historię?
Nie, nie kojarzę.
A, no właśnie. Więc był wycieczkowiec nazywający się Diamond Princess, który wypłynął z Yokohamy i następnie przybił do Hongkongu, na Okinawie, wyspach Ryukyu, i do Tajwanu i z Tajwanu został wezwany, mamy epidemię, i dojechał właśnie z powrotem do Yokohamy i stał tam miesiąc. I japoński profesor Kentaro Iwata, można zobaczyć jego jeszcze wystąpienia na YouTube, był tak przerażony jak i ja. Dlatego, że jeżeli tego wirusa nazwano, nie wiedziałem, że oryginalnie nazywał się ludzki wirus Wuhan numer 1, nazwano go SARS, a SARS, pracowałem w CDC w tamtym czasie i byłem na wielu seminariach i dyskutowałem z wieloma ludźmi o tym, to był bardzo groźny wirus. Oczywiście wirusy infekujące układ oddechowy same z siebie nie zabijają nikogo, ale na tyle osłabiają organizm i powodują, że się w płucach gromadzi płyn, że powstają, że bakterie, które są też w płucach, ale są troszkę przygaszone, dostają się na zewnątrz i już bardzo trudno jest je opanować i powstaje ta sepsa w całym organizmie i na to można umrzeć. To wiadomo od grypy hiszpanki. Zbadano, prawda, te wszystkie wycinki z płuc teraz niedawno, czy kilkanaście lat temu. Tak samo z grypy azjatyckiej, z grypy Hongkong. We wszystkich przypadkach, które można było zdiagnozować, widać było, że śmierć nastąpiła wskutek nadkażenia bakteryjnego. To nie ma żadnych dwóch zdań. Więc to samo było z tamtym właśnie wirusem SARS. I groźny wirus na pokładzie, gdzie ludzie są stłoczeni bardziej niż mieszkańcy Hongkongu, no to groźna sprawa. I tenże Iwata uznał, że wszyscy na tym pokładzie umrą. że niepotrzebna jest taka kwarantanna, trzeba było tych ludzi ściągnąć z pokładu i ich wszędzie rozmieścić. Jaka jest historia tego? Chińczyk, który był w Wuhan, przyleciał do Hongkongu, miał około 80 lat, nie był taki młody i wcale nie był w dobrym zdrowiu, jak większość Chińczyków. Następnie wylądował w Tokio samolotem, był w hotelu, później poleciał do Yokohamy, też był w hotelu i następnie wszedł na pokład tego statku. Około chyba 27 czy coś takiego stycznia 2020 roku. Na tym pokładzie było stłoczonych 3710 osób, w tym mniej więcej 1000 załogi, a reszta byli pasażerowie, w większości ludzie na emeryturze, no bo tylko emeryci, jak wiadomo, mają pieniądze i czas. No i ten statek wypłynął. Jak wiadomo, ten Chińczyk, mimo że był mocno przeziębiony, nie zaraził nikogo w samolotach, którym leciał, ani w hotelu, w którym był. To są już czyste, żywe fakty. Ale na tym właśnie statku ten Chińczyk czuł się coraz gorzej, więc jak dopłynięto do Hongkongu, to go wysadzono na brzeg. Następnie pojechał popłynął ten wycieczkowiec na Tajwan i tam według takich aplikacji czy sygnałów komórkowych pasażerowie tego spotkali się z 60 tysiącami różnych osób. To można ponoć wyliczyć. No, to nie jestem specjalistą od tego, ale tak to wyliczono. I po dwóch dniach, po wysadzeniu tego Chińczyka, czy po trzech, oni zrobili test, ten PCR na tymże Chińczyku i stwierdzili, że ma właśnie tego wirusa z Wuhan. No więc w takim razie padła panika wszędzie. Ten statek wycieczkowy wezwano w takim razie natychmiast do Yokohamy i nie wiadomo było, co zrobić z tymi pasażerami. Więc rozdali maski, ale jeszcze tam jakieś były zabawy przez chwilkę, jeszcze niezamaskowani roznosili potrawy. No i robiono te testy PCR-u i Japończycy robili to troszkę lepiej, dlatego że robili klasyczny PCR. Nie stosowali jeszcze maszyn, które mogą zakłamać, prawda, wszystko, ale jak się okazało, znaleziono pozytywnych mniej więcej 800 coś tam, ale pozytywni w tym teście wcale nie byli chorzy. I tylko bardzo niewiele osób, w tym ani jeden członek załogi, gdzie średnia wieku była 46, a pasażerów tak pod 70, ani jeden członek załogi nie dostał ani katarku. Więc co przewidywał pan Kentaro Iwata? Że wszyscy umrą. No więc umarło tylko 7 staruszków po miesiącu, a wiadomo, że na każdym rejsie wycieczkowca, wiadomo, wycieczkowcy mają kostnicę, dlatego że po prostu zawsze kilkunastu do kilkudziesięciu czasami pasażerów umrze, niezależnie od jakiegoś COVID-a, nie? No i okazało się, że po prostu ten wirus jest strasznie łagodny i nie wiadomo, na co w ogóle te 8 osób zmarło. I jeżeli to miał być jakiś straszny wirus typu SARS, ten oryginalny 2002-2003, to przecież tamten nie wybierał. Chorowali młodzi i starzy. Tak samo ten wirus, co przechodzi z nietoperzy na wielbłądy w okolicy Arabii Saudyjskiej, też zabijał ludzi młodych i starych. Więc ten wirus nie mógł być zrobiony w laboratorium przez kogoś, kto by chciał zrobić jakiegoś super, hiper wirusa. Dlatego, że ten wirus jest wirusem zwykłego przeziębienia. To, że ludzie umierali, to umierali dlatego, że lekarze chcieli, żeby oni umarli.
Właśnie przerwę panu, proszę wybaczyć, bo tutaj pojawiła się istotna kwestia, że wirus czy koronawirus nie powstał w laboratorium, a po tej stronie niezależnej, wśród niezależnych dziennikarzy i tak dalej, w sferze poza mainstreamowej, no główna teoria to jest właśnie laboratorium Wuhan, jakieś kontakty też z Kalifornią, stworzenie tego wirusa w laboratorium, a pan tutaj formułuje całkowicie odmienną teorię, tezę, czy nawet twierdzenie, że to jest coś naturalnego.
Proszę pana, jak zwykle powiedziałem o leninowskim kryterium prawdy, i w języku angielskim jest także powiedzenie the proof of the pudding is eating, czyli jeżeli chcemy zobaczyć, jaki dobry jest ten pudding, to musimy go zjeść, nie? Więc jeżeli mamy sytuację, w której jest potworna panika I na statku oczywiście ci ludzie też czuli się, że za chwilę umrą, prawda? I nikt z załogi nie dostał nawet kataru, to jeżeli ktoś stwierdził, że zrobił strasznego wirusa, no to gdzie jest ten wirus?
Prosta logika.
Gdzie ten wirus? Gdzie ten wirus? Tu jakieś siły wielkie, tu to jest jakiś daszak ukraińskiego pochodzenia Anglii, którego ma, który ma to Eco Health Alliance, który defraudował jakieś pieniądze z amerykańskich instytutów zdrowia. Jest wielki instytut w Wuhan, jest Fauci, jest Barik, taki profesor z tego, z Uniwersytetu Północnej Karolinie i amerykańskie CIA, jakieś Departament Obrony, jest jakieś inne, są tam jeszcze oskarżone. I co zrobili? Ta góra urodziła mysz, dlatego że ten wirus nikogo tak naprawdę nie zabił. Do tej pory nie wiadomo, jak to było zrobione, że był nagle 20 tysięcy osób zmarło w Nowym Jorku. To jest bardzo ciekawa historia. Ja znam ludzi, którzy to wykryli, całą sprawę. Dlatego, co chyba łatwo jest do zrozumienia, że wirus to nie jest bomba. Bomba zabija ludzi w tym miejscu, gdzie spadła, prawda?
Tak.
To jest jasne, prawda? Rzucamy bombę na, powiedzmy sobie, na Pałac Kultury i wszyscy ludzie w Pałacu Kultury i chodzący po placu zginą, nie? Czyli bomba była odpowiednio mocna, nie? Natomiast wirus, który jedna osoba przeniosła, to załóżmy do Bergamo, nie? Mówią, że przyjechała jakaś Chinka, która kaszlała i spowodowała tam epidemię, nie? No ale jak to jest? Przecież ta osoba zaraziła jedną osobę, może dwie, może cztery, może dziesięć, te następne osoby, ale te wszystkie osoby gdzieś się ruszały, prawda? I gdzieś poza Bergamo, może ktoś nawet pojechał sobie samochodem do Mediolanu, a ktoś do Rzymu, a ktoś poleciał samolotem na przykład, nie wiem, na Islandię, nie? Mhm. Ale tego nie było. Była tylko w krótkim okresie czasu ogromna śmiertelność.
I w pana ocenie skąd to się brała taka śmiertelność ewentualna?
Ja panu powiem, jak było w Polsce. Nie wiem, jak było Bergamo. Mhm. Ale jak pan wie, w Polsce wszystko było ok do mniej więcej października 2020, gdzie nagle bardzo wielu ludzi zaczęło umierać. Pamięta pan to, tak?
Tak,
tak. Taki pik jest właśnie na jesieni 2020 roku. Otóż co było w tak zwanym, jak to mówią komicy, międzyczasie? Mianowicie znane panu osoby, to znaczy Pyrć, Simon, jeszcze kilkanaście innych osób, był jakiś Fijałek chyba z Białegostoku, jacyś ludzie, jako komisja w Ministerstwie Zdrowia wydali na podstawie, to już wiem w tej chwili dokładnie na podstawie materiału, które dostali z Chin. Z Chin dostali materiał. Jest jeszcze w Polsce, po polsku, możliwość znalezienia dokumentu, który jest po polsku, który przyszedł, fundacja tego Jacka Ma od Alibaby, który zniknął, nie wiadomo co się dzieje, może żeby nie zeznawać właśnie w sprawie COVID-a. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie zniknął. No ale Chiny to jak Związek Radziecki mylnie nazywany Rosją. Prawda? Więc zrobili w 150 językach dokument, który rozesłali po całym świecie i w tym dokumencie było parę ciekawych rzeczy. To znaczy ja już nie próbowałem dokładnie tego, co ta Rada Medyczna z Pyrciem i innymi tam tuzami polskiej, prawda, nauki. Czy wszystko, co było w tym polskim dokumencie, było wzięte z tego po polsku dokumentu z Chin. Ale zasada, tam jest powiedziane, jak traktować ludzi, którzy są w domu. Najwięcej zgonów było takich, że ludzie byli w domu, następnie bardzo się źle czuli. Było im powiedziane, że łykali paracetamol. Jak chodzili po receptę, czy coś takiego, to nie pamiętam, stukali kijem w parapet, prawda, żeby dostać jakieś skierowanie. I siedzieli w domu w straszliwym stresie, prawda? Ja nigdy nie siedziałem w stresie, bo jestem, moje stanowisko w CDC przez 24 lata to był mikrobiolog. Zajmowałem się także wirusami, więc w każdym razie co nieco wiedziałem. Nie? I wiedziałem wszystko już w marcu 2000, właśnie koniec lutego 2020 roku o tym Diamond Princess. Mam współpracowników dawnych i znajomych w Japonii, którzy mi to wszystko podesłali, to resztę moich włosów stanęły mi na głowie. No i jest tak, że w tym dokumencie jest napisane, że osoby, które właśnie tylko lekarz prawda, przez telefon z nimi rozmawia, są teleporady. Jak można, to jest, prawda, to jest ponad od początku, właśnie od połowy XIX wieku ludzie wiedzieli już lekarze, co to są infekcje płuc, dlatego że mieli, że obsłuchiwali pacjentów. Jak słuchają pacjenta, to wiedzą ten moment, kiedy słyszą, że drga śluz, prawda, którego już jest bardzo dużo w oskrzelach. Nie? I wiedzieli, że taki pacjent może długo już nie pożyć. No nie było w ten czas żadnych antybiotyków. Nie? Ale to było wiadomo. To było wiadomo na połowie XIX wieku, że zaczyna się ten śluz, prawda, wydzielać i w tym momencie, jak stwierdzono, powiedzmy sobie 100 lat później, mniej więcej 1940 któryś rok, jak już była penicylina, że człowiek, któremu zaczyna, jak to się mówi, grać w płucach, nie, to trzeba dać mu antybiotyk, bo inaczej umrze. Natomiast, co napisał Pyrć i te wszystkie inne typy w tamtym, Simon, prawda? Pamięta pan tego Sinoma, co wrzeszczał głównie w telewizji. I ten Fijałek, jakiś dowolny profesor, prawda, z Białegostoku, że tym, którzy mają COVID-a, znaczy po teście albo po prostu tak uznano, że są chorzy, pacjentom tym nie wolno podawać antybiotyków. Rozumie pan? Tam jest napisane czarno na białym. Nie wolno podawać antybiotyków i leków, tak zwanych niesterydowych leków przeciwzapalnych. Chodzi o to, że na skutek zakażenia wirusowego, no i rozrostu bakterii, robi się tak zwana burza cytokinowa, pan to pewno słyszał wielokrotnie ten termin, co powoduje, że wydziela się bardzo dużo płynu do płuc, które też zabija i te bakterie rozchodzą się też wszędzie. No i te właśnie w tym momencie już może być nawet za późno, żeby uratować pacjenta, który już ma zapalenie płuc, nie dostawał antybiotyków, nie dostawał tych niesterydowych leków przeciwzapalnych, już jest niedobrze. Brano takiego człowieka do szpitala, włożono karetką na wszelki wypadek przez kilka godzin. To jest prawda. Bo przecież co za sprawa zrobić aplikację i kierowca karetki dokładnie wie, gdzie ma zawieźć tego człowieka. Skąd taka sprawa? No też z przepisów, że lepiej go wozić, bo może umrze i bardzo dobrze. Nie, nie będzie nam przeszkadzał w szpitalu. I przecież to wszystko, gdzie komputery, gdzie internet, dlaczego trzeba takiego człowieka wozić? Ale teraz dochodzimy do clou programu. Mianowicie w tym samym dokumencie Pyrć, Simon i cała masa, prawda, tuzów polskiej nauki, dlatego tą naukę trzeba bardzo szybko. Oni napisali, że człowiek, który ma tym pulsooksymetrem mierzone nasycenie tlenu krwią, poniżej 94% musi być natychmiast podany do musi dostać tlenoterapię. To jest morderstwo. Dlatego, że wiele ludzi ma na scenie krwi 88% i jest wszystko ok. Powiedzenie na 94% to człowieka, który jest zupełnie w dobrym zdrowiu, chociaż może ma zapalenie płuc i antybiotyk by mu pomógł, ale jeszcze jest ok. Ubiera się w ten skawander kosmiczny pod namiot tlenowy, nie ma kontaktu z rodziną i wbija mu się tą rurkę tego właśnie respiratora. Prawda? No, taki człowiek jeszcze ma zupełnie dobry nasyt pracy płuc. Trzeba mu dać antybiotyk, a nie dawać tlenoterapię. Nie? Ta tlenoterapia powoduje, że płuca w ogóle przestają działać i tak dalej, to inna sprawa. Ale, co wiemy doskonale, nagle Pyrci, ta cała masa różnych innych ludzi, wieszczów, prawda, śmierci, powiedziała, że trzeba podawać pacjentom jedyny lek, no bo bardzo, bardzo drogi, remdesivir. Wiemy doskonale od lat, że remdesivir nigdy nie był próbowany na żadne infekcje płuc. Co próbowano ten lek na jakąkolwiek chorobę, to nie działał, ale działał tylko jedną rzecz. Ten powoduje natychmiast ściągnięcie nerek. Więc człowiek, który dostał remdesivir, jeszcze był w terapii tlenowej, no to w zasadzie miał podróż w jedną stronę, to znaczy bardzo szybko umierał.
To wychodzi na to, że ta wysoka śmiertelność to wynikała tylko z błędnych decyzji skopiowanych z zaleceń chińskich, czy jeżeli dobrze zrozumiałem.
Dobrze pan zrozumiał, doskonale. Sprawa jest taka, niektóre z tych postaci, które wymieniałem, mówiły w telewizorni, że chorób wirusowych nie leczy się antybiotykami. W ten sposób odrzucili całą wiedzę, zwłaszcza lekarze. Jak lekarz, który miał to wszystko o zapaleniach płuc, o wszystko miał o antybiotykach, miał to wszystko. Pani Szuster-Ciesielska, to jest jeszcze gorsza sprawa z nią, ona opowiadała, że nie należy podawać antybiotyków, będzie problem z antybiotykoopornością. Tutaj człowiek, który za chwilę umrze, nie można go ratować, dlatego że ona się ubzdurała, że podawanie antybiotyków jest niedobre, bo może być antybiotykooporność. No, wariactwo tych ludzi, to po prostu to są niewiarygodnie zbrodniarze, jest strach pójść do szpitala. Jest strach pójść do szpitala, bo dostaną telefon od pani Szuster-Ciesielskiej, tylko nie dawajcie im antybiotyków. No, tragedia. Co więcej, ludzie, którzy nawet jeszcze w tym roku, mieli zapalenie płuc, bo bardzo dużo ludzi ma zapalenie płuc, nie? Ja miałem wielokrotnie zapalenie płuc. I tym ludziom lekarze robili ciągle testy na COVID, żeby wyszedł tylko pozytywnie i już, prawda? Pod namiot, wentylator, remdesivir, pojutrze już jest już pogrzeb, nie? Mm-hmm. No, jak tak można? No, jak tak można?
To ostatnie pytanie, bo już rozmawiamy godzinę i za co bardzo, bardzo panu dziękuję. Zastanawiam jedna rzecz, bo tutaj była mowa też o tym, że no, jedna osoba może zarazić dwie, trzy, cztery osoby, ale że to się tak nie roznosi drastycznie. Skupiska zgonów były w jednym miejscu, a nie roznosiły się. I moje pytanie, czy jest w ogóle możliwe, bo ciągle nas tym straszą i tak nas straszyli, jest możliwe skonstruowanie śmiercionośnego wirusa, który wybije pół ludzkości?
Oczywiście, że nie. Pan pewno tego nie wie, bo to nie było może w Polsce tak bardzo, ale w Związku Radzieckim był taki kompleks instytutów, nie jeden instytut, kompleks, nazywał się Biopreparat. Centralny badawczy instytut był w Nowosybirsku, w tym Akademgorodku pod Nowosybirskiem, który nazywał się Wektor. W 1994 roku chyba prezydent Bill Clinton wpadł na pomysł tak zwanego partnerstwa dla pokoju, żeby troszkę rozbroić ten Związek Radziecki. W ten czas były te historie, że zrzekała się Ukraina na przykład tego broni nuklearnej i tak dalej, i tak dalej. I Clinton zrozumiał, że czy jego doradcy, że po prostu te instytuty upadną, dlatego że Związek Radziecki ma tak mało pieniędzy, że to byłaby ostatnia rzecz, którą chciałby robić. Z drugiej strony prace nad bronią tą biologiczną były zakazane konwencją. Więc w takim razie różni ludzie w Stanach, między innymi ja, dostali pieniądze na zatrudnienie Rosjan z tego instytutu. Ja zatrudniłem dwóch. Właśnie jeden był z tego Wektora z Nowosybirska, a drugi był z centrali w Leningradzie. No i poprosiłem ich, żeby spisali, prawda, co wiedzą i żeby wygłosili seminaria. I ten instytut miał wszystkie te narzędzia biologii molekularnej, jakie w zasadzie można używać teraz. Oczywiście nie do komórek człowieka, tylko do komórek właśnie bakterii czy genomu wirusów. I pracowali nad tym, no, mieli pieniądze i wszystko, i ekspertyzę, ale nic nie zrobili. Z tego powodu, że na przykład weźmy tego koronawirusa. Koronawirus ma 30 tysięcy znaków, prawda, ma tych 30 tysięcy nukleotydów, cały genom. Prawda? I tenże koronawirus, jeżeli się chcemy zmutować, no to pytanie gdzie i co. Każda z pozycji tych 30 tysięcy nukleotydów, mogą być tam cztery różne nukleotydy. Więc można sobie wyobrazić, prawda, że jeżeli się pójdzie kombinację, to jest ich więcej niż gwiazd na niebie. Więc nie można zrobić czegoś takiego, że zaplanujemy i zmienimy tego wirusa, żeby był właśnie bardzo szkodliwy. Nie ma jak tego wydedukować. Tylko trzeba testować. Żadne testowanie w kulturach tkankowych, żadne testowanie na myszach nic nie da, bo człowiek to nie mysz, prawda? A kultury tkankowe są kulturami tkankowymi, a nie żywym człowiekiem. Nie ma układu odpornościowego i tak dalej, i tak dalej. Więc Rosjanie, ktoś przyszedł i rzucił pomysł, że będziemy testować to na tych zekach, na tych zakluczonych, prawda, z tych łagrów. Ale wystraszyli się, że to wyjdzie i w ten czas dopiero się zacznie. Więc w takim razie nic nie zrobili, nie mieli żadnych sukcesów. Jedyne sukcesy wojny, broni biologicznej to była oczywiście Japonia, która w czasie wojny w 30-tych latach, 1930, różne bakterie, prawda, w Chinach rozpuszczali. Efekt był taki, że zawlekli to do Japonii i w Japonii były te różne nadmiarowe zgony typu niebłyszczy antybiotyków i różnych innych chorób. Teraz są na bakterie antybiotyki, więc nic się nie da zrobić. To niestety jest tak zwany mokry sen tych, którzy myślą, że ach, wreszcie coś zrobię. Pamięta pan, że Amerykanie najechali na Irak z tego powodu, że Saddam Hussein miał mieć broń biologiczną, taką straszną.
Tak, straszyli.
Dowód Tony Blair dostarczył, bo angielski wywiad, wiadomo, najlepszy na świecie. I co było? Nic nie było.
Tak, to prawda, nic nie znaleźli. No i jeżeli chodzi o, bo pan wspomniał o Japonii, która rozsiewała broń biologiczną, stosowała broń biologiczną w Chinach, no to z samolotów, tak? A nie, że zarazili jednego człowieka i potem...
Nie. Oni próbowali nawet takiej metody, powiedzmy, naukowej. Mianowicie wrzucali do studni jakieś bakterie, wpuszczali do wodociągów, jak były wodociągi, nie wszędzie w Chinach były wodociągi. Więc robili różnego rodzaju rzeczy, poza tak się stało, że... Więc to nie jest broń biologiczna zastosowania na wielką skalę. Nie wiem, czy pan może pamięta, jeszcze taka sekta była w Japonii, takich jakichś kompletnych wariatów, no ale wariaci, jak wiemy, są między nami, która usiłowała w metrze w Tokio spowodować jakąś wielką taką nieprzyjemność i rozpylali tą toksynę botulinę, rozpylali, co oni jeszcze rozpylali, tą toksynę z rycyny i coś tam jeszcze. I nic nie zadziałało. Dopiero jak wypuścili ten gaz sarin, to ileś tam osób zginęło, ale oczywiście ich szybko złapano, bo ludzie donieśli, kto to rozpylał. Ale oczywiście no, gaz bojowy, no wiadomo, to istnieje ta broń chemiczna od dłuższego czasu. Ale broń biologiczna to jest marzenie, najczęściej to no tak, te biolaboratoria, które były nawet amerykańskie media, powiedzmy sobie, częściowo mainstreamowe to nadawały. Ale to wszystko popiera tą narrację, że szczepionki były naprawdę potrzebne, bo tak, był groźny wirus. Proszę pana, wirusów powodujących takie infekcje jest około 1500. I w takim razie skupienie się na jednym wirusie, jeszcze wymyślenie, że ten wirus zabija, to jest, prawda, zabija protokół Pyrcia, prawda, i tych innych osób podpisanych. To one są jeszcze na internecie, to nie jest coś tajnego. Te protokoły są i te kluczowe zdania, jak zabić przeziębionego, tam są. No, ja ściągnąłem i mam je na dysku na wszelki wypadek, gdyby Pyrć poleciał i zaczął wymazywać, prawda, te wszystkie rzeczy, przede wszystkim jego nazwisko. No.
Tak, dobrze. W takim razie no, optymistycznie kończymy, bo możemy czuć się bezpiecznie. Broń biologiczna nam nie grozi, nie będzie zagłady, chociaż, no tak jak pan zaznaczył, jest to na rękę tym, którzy sieją tę panikę, no bo na tym można zarobić dobrze, chociażby produkując szczepionki. To wszystko brzmi bardzo, bardzo logicznie, więc panie doktorze, bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę, za pana cenny czas i życzę wszystkiego dobrego.
No bardzo dziękuję, bardzo, bardzo pana pytania były, że tak powiem, bardzo ciekawe i widać, że być może akurat przynajmniej część ze słuchaczy, prawda, przyjmie mój punkt widzenia i się może zdziwi, że ja nie jestem prorokiem zagłady.
Miejmy nadzieję, że będzie tych wśród słuchaczy osób jak najwięcej. Bardzo, bardzo dziękuję.
No wzajemnie.
Wotum FM. Kto mówi prawdę, ten wywołuje nie.